Witam serdecznie w Radiu Rodzina dyrektora Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu księdza Jerzego Babiaka.
Witam serdecznie.
Wraz z panią profesor Katarzyną Szwaczkiewicz i z Janem Daczkowskim, absolwentem tego liceum. Dziś goście w studiu spróbują przekonać niektórych ze słuchaczy do wyjazdu na misję, do wyjazdu na dziki ląd, jakim jest Afryka, a szczególnie Gana. To właśnie do Gany wyjechała tego lata na miesiąc czasu młodzież salezjańska wraz z opiekunami, a dziś poproszę o podzielenie się swoimi emocjami i przeżyciami, które dotyczą tego wyjazdu. Afryka jest krajem o bardzo barwnej, ciekawej kulturze i tradycji. Czego brakuje w Afryce? Czym przyciąga ten kontynent?
Z tego, co dowiedzieliśmy się, mięso jest bardzo drogie w Afryce. Oni jak zjedzą mięso, to jest naprawdę wielkie święto. Ale na targowisku rzeczywiście jest wiele produktów takich roślinnych, czyli te wszystkie ich bulwy, owoce, również nasiona, kukurydza.
A przyprawy?
I przyprawy też. To wszystko można tam kupić, ale także i można kupić sprzęt, który jest potrzebny do pracy. Między innymi można kupić katlasy. To są takie długie noże, którymi oni posługują się idąc do buszu, które służą im do zarówno do wycinania trawy, jak i do rąbania drewna, jak i też czasami do obrony.
Ja w ogóle, przepraszam, tak zauważyłam, że to jest chyba ich jedyne ostre narzędzie, bo tak przez miesiąc nie udało mi się zaobserwować, żeby jakimkolwiek innym narzędziem właśnie służącym do nie wiem, do cięcia, czy nawet do, nie wiem, obierania owoców się posługiwali oprócz tego
tak,
katlasu.
Tak, tylko tym katlasem. Nawet pomarańcze, które obierają do jedzenia, to obierali katlasem, takim wielkim katlasem, co też no, było właśnie bardzo dziwne. Ale są sprawni, bardzo sprawni manualnie i umieją się posługiwać katlasem bardzo dobrze, także to nie stanowiło dla nich żadnego problemu.
To zwykłe mleko, które my mamy w lodówce u siebie, to tam jest mleko w proszku albo od kóz, a takie mleko od krowy jest po prostu bardzo drogim produktem i jeżeli kogoś na to stać, to też świadczy o jego zamożności na pewno.
A jak już przechodzimy do kuchni afrykańskiej, to co wam najbardziej smakowało?
No najbardziej co smakowało, trudno powiedzieć, co nam smakowało, bo ja tych smaków było bardzo dużo, ale taką podstawą kuchni afrykańskiej jest ryż i jest oczywiście makaron. To są takie produkty żywnościowe, które dotarły ze świata i które Afrykańczycy adoptowali i ten ryż był podawany z różnego rodzaju sosami. Czasami mieliśmy ryż z kurczakiem albo makaron w formie spaghetti z jakimś sosem pomidorowym, ale takie typowe jedzenie afrykańskie, które nazywane jest fufu, tak się nazywa. Jest również często przez Afrykańczyków spożywane i ono stanowi niemalże podstawę ich dziennego żywienia. Z fufu wiąże się cała procedura przygotowania tego pokarmu, bo żeby przygotować fufu, trzeba mieć specjalnie wydrążony taką miskę w drewnie. Trzeba mieć oczywiście jakieś bulwy, zazwyczaj są to jamy, i trzeba mieć taki długi kij, którym się ubija te bulwy właśnie w tej misce. To bardzo ciekawie wygląda, kiedy kobieta siedzi przy tej drewnianej misce i ręką przekłada ubijane jamy, a mężczyzna albo inna kobieta z góry uderza właśnie w te bulwy. Na pewno muszą mieć bardzo duże wyczucie, żeby też sobie nie uszkodzić palców przy ubijaniu, ale też tak jak patrzyliśmy, to z biegiem czasu te ziemniaki zamieniają się w taką, można powiedzieć, przygotowane ciasto. Ma taką formę ciasta, taką konsystencję i to nadaje się do ugotowania i potem do jedzenia. Oni bardzo często to spożywają z jakimiś sosami, zazwyczaj bardzo pikantnymi sosami, no i jedzą to w taki sposób, że to fufu biorą w rękę i maczają w tym sosie i to spożywają.
Mi osobiście najbardziej smakowało jam, no i też kurczaki, które jedliśmy w nowicjacie.
Jedynym takim napojem, który myśmy spożywali, to była woda, którą należało pić w dużych ilościach, około 3 litrów dziennie, i to tylko wodę butelkową. Natomiast kupowaliśmy jeszcze oprócz tego gazowane napoje, czyli Cole, Fanta i Sprite. I w zasadzie to tyle. Jeszcze było kakao, które tam chyba dosyć no, na dużą skalę się uprawia, ale no, smakiem dosyć zdecydowanie różniło się od takiego naszego kakao, które tutaj znamy. I to tyle. No, ja nie spotkałam, przynajmniej u nas nie pijało się rzadko kiedy kawę do śniadania, czy też herbatę, a nawet jeśli, no to ona zupełnie smakiem różniła się też od tych tutaj pijanych w Polsce.
No takim podstawowym właśnie napojem jest woda i Ghanijczycy we wioskach przede wszystkim piją wodę. Jednakże woda stanowi z jednej strony duży problem dla mieszkańców, dlatego że można pijąc wodę zarazić się amebą i można śmiertelnie zachorować. I dlatego takim jednym z podstawowych zadań w Afryce jest to, aby na każdej wiosce była studnia głębinowa, więc żeby woda pochodziła z głębokich warstw ziemi, żeby była krystalicznie czysta. I rzeczywiście w tych wioskach, w których byliśmy, to wszędzie studnie były i studnia była takim centrum życia, bo do studni przychodziły zarówno dzieci,
pielgrzymki,
jak i pielgrzymki. Przychodzili, żeby tą wodę zaczerpnąć, później w miskach, w wiaderkach, czy w jakichś specjalnych baniakach na głowie tą wodę niesiono do domu.
No i co ciekawe, tam wodę też sprzedaje się w woreczkach.
W woreczkach foliowych, tak. I sprzedają tą wodę tak do picia, jednakże misjonarze nas przestrzegali, bo woda jest sprzedawana w woreczkach w podwójny sposób. Jest woda taka, która ma swój certyfikat i ona jest sprawdzona, można ją pić, ale też wodę niektórzy po prostu wlewają do woreczków, zawiązują i sprzedają w taki trochę nielegalny sposób i na tą wodę trzeba bardzo uważać.
Yes, he went to Yafana. Pangalulo Zipo.
Jakie jest życie młodego człowieka w Afryce, młodego Ghanijczyka? Jakie ma możliwości utrzymania, z czego żyje i jakie ma możliwości wykształcenia?
No to jest bardzo wielki problem, bo jak ja się dowiedziałem, tam od szkoły podstawowej edukacja jest płatna. Państwo nie zapewnia szkolnictwa. Każdy musi osobiście sam za szkołę płacić już od podstawki i na wsiach jest ten problem, że wiele rodzin nie ma pieniędzy, żeby pokryć koszty edukacji swojego dziecka, więc ono albo nie uczęszcza w ogóle do tej podstawki, a nawet jeżeli do niej uczęszcza, to też szkolnictwo na wsiach jest bardzo zacofane, no można powiedzieć, jest na bardzo niskim poziomie. Jest wysoki analfabetyzm, ludzie nie potrafią, jest wiele osób niepiśmiennych, wiele osób nie potrafi nawet tabliczki mnożenia, więc to są takie mankamenty, no to, które na pewno wykluczają te osoby, żeby dalej mogli przez edukację później znaleźć jakąś lepszą pracę. Co z drugiej strony zaś, w dużych miastach, chociażby w stolicy, w Akrze, uniwersytet wcale nie odbiega od standardów europejskich, jest na wysokim poziomie. Tak samo wyższe uczelnie, tylko w większych miastach, bo na wsiach po prostu edukacja jest bardzo zaniedbana.
Trzeba powiedzieć, że edukacja rozwija się w Ganie po linii instytucji kościelnych. Przede wszystkim przy parafiach, które, czy kościołach, które powstają gdzieś we wioskach, jest zawsze budowane pomieszczenie szkolne. I to nie jest tylko tak, że Kościół katolicki prowadzi szkoły w Ganie, bo jest bardzo dużo szkół Kościoła prezbiteriańskiego, kościołów baptystycznych, zielonoświątkowców i dzieci i młodzież rzeczywiście do tych szkół chodzą. To, co też widzieliśmy, to jeżeli chodzi o edukację i o szkoły prowadzone przez różne instytucje religijne, w związku z tym nie pojawiają się tam żadne antagonizmy, żadna jakaś konkurencja czy rywalizacja. Ta edukacja jest rzeczywiście traktowana na równi i wszystkie kościoły wiedzą, że trzeba rzeczywiście inwestować i pomagać młodym Afrykanom. I tak rzeczywiście jest, że ta pomoc jest niesiona przez Kościół, jeżeli chodzi o edukację. My gościliśmy w dwóch szkołach salezjańskich, najpierw w Akrze, w szkole zawodowej i w tej szkole młodzież jest kształcona z zakresu informatyki i z zakresu umiejętności sekretarskich, ale także i tam jest kierunek samochodowy i stolarski. I również byliśmy w szkole w Sunani, tam są podobne kierunki i są to szkoły z internatami, są to szkoły, które które rzeczywiście mają wysoki prestiż i są szkołami, możemy powiedzieć, renomowanymi w Afryce, w Ganie. I młodzież, która jest w tej szkole, rzeczywiście, tak jak rozmawialiśmy z misjonarzami, chce się uczyć i pracuje i kształci się i potem znajdują też swoje miejsce gdzieś w pracy na tamtejszym rynku.
Ja też się dowiedziałem, że osoby, które nieraz skończą edukację, szkołę, później jakby przychodzą do tej szkoły jakby zatrudnić się. Tak jak mi ksiądz Piotr powiedział, który jest dyrektorem właśnie jednej ze szkół, powiedział, że ci niektórzy, co u nich pracują, zajmują samochodami, czy mechaniką, czy czymkolwiek, to oni skończyli ich tą szkołę i jakby do niej wrócili i po prostu w niej się zatrudnili. To też tak wygląda.
Jeśli są takie osoby, które nie mają szansy ukończyć takiej szkoły, to z czego się utrzymują? Na przykład dzieci ze wsi afrykańskich.
Ta opłata za szkołę nie jest wysoka, mimo że dla nich ona jest, dla rodziny afrykańskiej jest ona jakimś wysiłkiem. Opłata roczna wynosi około 40 euro i taka przeciętna rodzina jest w stanie to opłacić. Rodzina, która ma swoją farmę, gdzie sprzedaje owoce. Tak więc ta młodzież może się uczyć, może się edukować. Niejednokrotnie jest tak, że również Europejczycy pomagają w edukacji i taki fundusz socjalny znajduje się w każdej ze szkół i rzeczywiście, jeżeli rodzina jest biedna, to ta edukacja może być opłacona z tych środków europejskich.
A kto może uczestniczyć w takiej misji do Gany?
Myślę, że każdy może uczestniczyć, kto chce. Kto chce i kto ma w sobie jakąś taką iskrę chęci pomocy innym ludziom. Jeżeli ktoś jest trochę szalony, bo też trzeba mieć takie szaleństwo w sobie i jest odważny, no i ma w sobie ducha wiary, to myślę, że na pewno może decydować się na takie wyjazdy. I osobiście tak trzeba powiedzieć, żebyśmy polecili taki wyjazd każdemu, bo taki wyjazd bardzo wiele daje i uczy.
Czym jest wolontariat? Co takiego daje wolontariat?
No osobiście ja uważam, że daje nawet satysfakcję. Daje satysfakcję z tego, że można pomóc tym ludziom. I oni są szczerze naprawdę wdzięczni, że to nie jest takie udawane. To jest na pewno tak najważniejszy czynnik. Ja to przynajmniej osobiście odczuwam i mi to sprawia największą satysfakcję, że chciałem właśnie pojechać na taki wolontariat, pomóc tym ludziom w jakikolwiek, nawet najdrobniejszy sposób.
Co takiego niósł wam każdy dzień spędzony w Afryce, bo przeczytałam w dzienniku z wyprawy takie zdanie. Afryka uwiodła swoim pięknem. Dzień jest dla nas próbą. Jakie próby mieliście akurat na myśli, pisząc te słowa?
Nie wiem, kto był autorem tych słów, ale ja mogę powiedzieć, z jakimi ja próbami się tam zmagałam i przed jakimi próbami byłam stawiana. No przede wszystkim jest to zupełnie inny świat tak naprawdę. Wszystko tam się różni od tego, co znamy tutaj, począwszy od klimatu, poprzez jedzenie, kończąc tak naprawdę na ciężkich warunkach, takich bytowych. Także tych prób było wiele. Myślę, że ze wszystkimi daliśmy sobie doskonale radę. No, nie jest łatwo w ogóle zdecydować się na taki wyjazd i jakby sam pobyt też wymaga jakiegoś takiego, jakiejś odwagi i takiego samozaparcia w sobie. Także
ja może podam taki przykład, taki obrazek prób, które się pojawiały. Każdego dnia dojeżdżaliśmy busem, tak jak już mówiliśmy, do pracy na budowę, ale także i do dzieci. No i drogi ganijskie są takie, jakie są, bardzo dziurawe i bardzo czasami niewygodne do podróży. I trzeba powiedzieć, że przez pierwszy tydzień te drogi pokonywaliśmy w tempie 30-40 km na godzinę. Jednakże po pewnym czasie grupie niemieckiej zaczęło to się nie podobać, zaczęło to bardzo przeszkadzać i bardzo młodzież niemiecka była niezadowolona z tego, że tak szybko jeździmy po tych dziurach. No i rzeczywiście po burzliwej dyskusji, trzeba powiedzieć, zapadła decyzja, że będziemy jeździli wolniej, a więc jeździliśmy około 10 km na godzinę, czasami i zupełnie wolniej, tak żeby no, wszyscy byli zadowoleni. I tak sobie myślałem, że Niemcy rzeczywiście mają takie drogi bardzo wygodne i płaskie jak stół i dla nich to był jakiś problem, bo dla naszej młodzieży polskiej to jakoś problemu nie stanowiło. Ale była to jakaś próba, rzeczywiście dla nas próba też kompromisu, próba zgrania się, zrozumienia też grupy niemieckiej. I takich prób było bardzo dużo. Takich prób było bardzo dużo też, jeżeli chodzi o budowę, na której pracowaliśmy, bo była to praca zupełnie nowa. Niektórzy po raz pierwszy murowali, niektórzy po raz pierwszy mieli kielnie w swoich rękach, niektórzy po raz pierwszy jeździli taczkami, ale trzeba powiedzieć, że jeżeli ta dobra wola i chęć w nas była obecna, to te wszystkie jakieś trudności, które się pojawiały, nie były problemami nie do przejścia.
Dla mnie na przykład dosyć ciężką próbą były zabawy z dziećmi, dlatego że nie przywykłam do opieki nad setką dzieci jednocześnie, bo naprawdę no, tych dzieci było bardzo dużo i każdy chciał podejść, chciał dotknąć, chciał złapać za rękę. I czasami bardzo ciężko było to ogarnąć i jakby toczyłam taką walkę ze sobą, bo z jednej strony chciałam móc poświęcić każdemu dziecku no, tyle samo czasu i tyle samo uwagi, no ale niestety było to niemożliwe. Więc właśnie toczyłam taką walkę ze sobą i to było dla mnie no, taką dosyć ciężką próbą właśnie jakoś móc to wszystko ogarnąć i zrobić tak i stworzyć im takie warunki do zabawy, żeby zarówno oni, jak i ja no, czerpali z tego satysfakcję. Z jakimi emocjami i przemyśleniami wróciliście do Polski, do swoich bliskich, do swoich rodzin?
Uważam, że przywiozłem ze sobą cały bagaż pozytywnych i mądrych doświadczeń, które mi na pewno zostaną na długo w pamięci i też sprawią, że będę mógł na życie patrzeć inaczej, z innej perspektywy. Jakby z połączenia, znaczy jakby z kontrastu afrykańskiej i naszej europejskiej cywilizacji.
A czego my możemy się nauczyć od Ghanijczyków, a oni od nas?
Na pewno my możemy nauczyć się od Ghanijczyków przede wszystkim takiej harmonii i spokoju życia. Ich styl, ich program dnia gdzieś sprzyja temu, ale trzeba powiedzieć, że oni rzeczywiście też dbają o to, żeby to życie było pełne spokoju, uśmiechu, radości, wzajemnej życzliwości, otwartości. Tam się bardzo dba o rodzinę, bardzo się dba o siebie. Takie wzruszające obrazki to choćby i taki, kiedy dziecko 6-letnie nosi na swoich plecach 2-3-letnią siostrzyczkę czy brata i się opiekuje tym dzieckiem. Także na pewno też taka opiekuńczość, otwartość jest jakimś wyzwaniem dla nas. A czego oni od nas się mogą nauczyć? Ja myślę, że tych wszystkich zdobyczy, które gdzieś pojawiły się w Europie i widać, że oni się tego uczą i to wdrażają. Teraz jest taki etap wdrażania telefonii komórkowej i oni przeskakują ten etap telefonii kablowej, bo tak właściwie tych telefonów tam było bardzo mało, ta sieć się nie pojawiła, ale teraz niemalże każdy młody człowiek chce mieć tam telefon komórkowy i ma. Tak więc tego się gdzieś od nas uczą i to przyjmują. Ale pewno też dużo uczą się od, na pewno dużo uczą się od misjonarzy, od wolontariuszy, którzy tam jadą, od Europejczyków. Uczą się pewnego organizowania czasu, życia szkoły, pracy szkoły, czy też pracy różnego rodzaju firm i zakładów. Widzieliśmy wiele osób z Europy, które tam pracują i tam też gdzieś uczą Afrykańczyków tego, jak to życie udoskonalać i polepszać.
Wyjechaliście na jeden miesiąc do Afryki. Czy chcielibyście pojechać tam jeszcze raz i na dłużej?
Z chęcią bym drugi raz wyjechał na taki wyjazd i na pewno chciałbym spędzić tam co najmniej pół roku. Ponieważ, tak jak zauważyłem, miesiąc to jest jednak też za mało. To z jednej strony to jest coś bardzo nowego, ten kontrast, to wszystko to uderza bardzo, a z drugiej strony to jest też za krótko. Więc na pewno z chęcią bym się wybrał.
Mhm. Ja może nie odważyłabym się aż wyjechać na pół roku do Afryki, chociaż nie wiem, bo ciężko jest tak będąc tutaj decydować o takich rzeczach, ale na pewno bym tam wróciła, ponieważ tak jak już wcześniej wspomniałam, bardzo odpowiada mi mentalność tamtych ludzi i to życie takie właśnie spokojne i jakieś takie zupełnie inne od tego, które tutaj znamy, jak tak... Mimo takiej strasznej biedy, jaka tam panuje, jakoś mam wrażenie, że ludzie nie mają tam tylu problemów, co my tutaj i naprawdę czuję się jakoś tak, no nie wiem, mentalnie z tymi ludźmi tak związana, także chętnie bym tam jeszcze wróciła.
Warto wrócić do Afryki. Mówię o sobie. Warto wrócić do tych ludzi, do stylu ich życia, do kultury, która tam panuje, do mszy świętych, które tam przeżywają. Między innymi po to, aby bardziej szanować to, co mamy u nas i starać się też żyć, może unikając tych wszystkich negatywnych skutków cywilizacji, które gdzieś się pojawiają w Polsce. No i chętnie też bym pojechał na pewno jeszcze raz i może jeszcze raz, ale to wszystko przed nami i myślę, że przy tej okazji możemy też powiedzieć młodzieży, studentom, czy też młodzieży szkół średnich, że naprawdę istnieje taka możliwość wyjechania na misję, czy to na miesiąc, czy to na pół roku, czy na rok. I oczywiście trzeba się przygotować odpowiednio do tego wyjazdu i w takich przygotowaniach pomagają salezjańskie ośrodki misyjne, które działają zarówno w Warszawie, jak i w Krakowie, ale także i od tego roku działa taki ośrodek misyjny, salezjański ośrodek misyjny w Wrocławiu, za który odpowiada ksiądz Paweł Druszcz, którego spotkania są przy placu Grunwaldzkim 3. I tam młodzież też się przygotowuje do wyjazdu nie tylko do Afryki, ale też do Ameryki, czy też na wschód. Jeżeli ktoś by chciał, no to bardzo serdecznie zapraszamy do poszukania stron internetowych, bo tak też można się dowiedzieć więcej, bądź zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami, z naszą szkołą i też wtedy pomożemy odnaleźć możliwość wyjazdu na misję.
Poza anteną rozmawialiśmy o dość zabawnych sytuacjach, między innymi o kozie pakowanej do bagażnika taksówki. Co jeszcze może zadziwić Europejczyka, bądź nawet każdego człowieka?
Europejczyka może zadziwić to na przykład, że w Ganie zęby są myte drewnianymi szczoteczkami. To nie są takie szczoteczki, do jakich my jesteśmy przyzwyczajeni, są to zwyczajne kijki, specjalnie obciosane ze specjalnego drewna, które można kupić na bazarze, zazwyczaj tam po 10 czy 15 sztuk i taką listeweczkę bierze się do ust i się ją gryzie dosyć długo, także na końcu powstaje taka szczoteczka, pędzelek i tym pędzelkiem dopiero czyści się zęby, także to też jest takie zadziwiające i może dla nas śmieszne, ale tak jak mówiła młodzież ganińska, to rzeczywiście to drewno ma jakieś właściwości czyszczące i wybielające, także osobiście polecamy takie środki czystości zębów.
No ja nie mogę wyjść z podziwu, jak jest możliwe, żeby załadować 20 Afrykanów do busa, który liczy 9 miejsc siedzących, bo właśnie w taki sposób tam się podróżuje. Te autobusy noszą nazwę Trotro i często właśnie mieliśmy okazję mijać gdzieś po drodze obładowane po brzegi autobusy, właśnie w których zamiast 9 podróżujących mieściło się ponad 20 plus jeszcze bagaże. Także no to jest niesamowite. Często właśnie w Afryce powtarza się, że to, co jest niemożliwe w Europie, jest możliwe w Afryce. I ja się przychylam do tej wypowiedzi.
Ja myślę, że też takim ciekawym i śmiesznym momentem było to, kiedy jedna z naszych uczestniczek znalazła się w szpitalu i kiedy już w drugim dniu swojego pobytu otrzymała bardzo zresztą komfortowy pokój z klimatyzacją i z łazienką. Okazało się, że będąc tam przez 5 dni, non-stop siedział przy nich jakiś młody Afrykańczyk, zazwyczaj był to jakiś asystent albo pielęgniarz, który po prostu był przy niej, bez względu na to, czy ona potrzebowała jego, czy nie, była, tak jak później nam Jagna mówiła, takim punktem zainteresowania, dosyć mocnym punktem zainteresowania, co z jednej strony dla niej było niewygodne, a dla nich bardzo, bardzo ciekawe i też ważne.
Właśnie kolejną zdziwiającą sytuacją, jaką ja zauważyłem, była koza, która jechała na górze cysterny, ale także nieraz widziałem, jak samochód, gdzie pasażerowie potrafili siedzieć jakby nie wewnątrz auta, tylko połowę ciała mieli jakby na zewnątrz, siedzieli jakby na progu drzwi, prawda? Nogi mieli tylko w środku i tak jechali. I to też takie dziwne. Ja osobiście uważam, że to jest niebezpieczne, bo jeżeli będzie jakiś wypadek czy coś, no to może się stać tragedia. Ale dla nich to jest normalne.
Jeszcze była taka ciekawa sytuacja już na zakończenie naszej pracy w oratorium. Szef wioski, czyli taki, możemy powiedzieć, nasz sołtys, zaprosił małą grupę naszych wolontariuszy do siebie, żeby podziękować za pracę i za obecność. Szef na koniec poczęstował wszystkich tamtejszym trunkiem alkoholowym. I z tego, co potem gdzieś mówiono, to rzeczywiście było to mocne uderzenie dla młodzieży, ale nie wypadało odmówić, bo rzeczywiście był to gest jakiejś dobroci i życzliwości. No to też taką bardzo specyficzną sytuację przeżyliśmy wtedy, kiedy pojechaliśmy nad wodospad w buszu i ku naszemu zdziwieniu okazało się, że przed wodospadem jest rozlokowana grupa młodzieży, ale nie było tam spokoju, dlatego że młodzież ta przyjechała nad wodospad odpocząć razem z wielkimi kolumnami, z komputerem, oczywiście z generatorem prądu, który był im potrzebny, i przychodząc tam, no, słyszeliśmy rytmy głośnej muzyki, ale także i młodzież, która tańczyła nad brzegiem wodospadu, ale także i tańczyła w wodzie i bawiła się. Tak jak nam powiedział goszczący nas tam ksiądz Stanisław, misjonarz werbista, to on po 15 latach pracy w Ganie nie rozumie tego, że w takim zacisznym, pięknym miejscu, gdzie no, można by się było wsłuchiwać w ciszę i w szmer wody, wodospadu, młodzież zazwyczaj przyjeżdża z wielkimi kolumnami, no, ale gdzieś tłumaczył nam, że jest to związane z tym, że rzeczywiście Ganijczycy bardzo lubią tańczyć, śpiewać i bawić się.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gośćmi w Radiu Rodzina byli ksiądz Jerzy Babiak, dyrektor prywatnego Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Pani profesor Katarzyna Szwaczkiewicz.
Dziękuję.
I Jan Daczkowski.
Dziękuję.